Posłużę się takim równaniem, którym często się posługuje na konferencji. Posłuchajcie tego równania. Wielu ludzi, w Kościele szczególnie, wierzy, że wiedza równa się zmiana. A to jest nieprawdziwe stwierdzenie. Wiedza nie równa się zmiana. Dopiero wiedza plus zastosowanie równa się zmiana. I to jest w Biblii. List Jakuba. W liście Jakuba czytamy trzy rzeczy. Fajnie jest zastosować, pierwszą rzecz fajnie jest zastosować przed nabożeństwem, drugie w trakcie nabożeństwa, drugą rzecz, a trzecią po nabożeństwie. Przed nabożeństwem odrzućcie wszelki grzech i nadmiar złości. W czasie nabożeństwa przyjmijcie z łagodnością szczepione was Boże Słowo. A po nabożeństwie nie bądźcie tylko słuchaczami, ale wykonawcami. Dlaczego? Bo wiedza nie równa się zmiana. Dopiero wiedza zastosowana równa się zmiana. Postaram się teraz krótko. Przeczytam za chwilę dwie historie autentyczne, które są bardzo do siebie podobne, mają bardzo dużo podobieństw i dla mnie osobiście jedną wyraźną różnicę. Posłuchajcie. Obie są zapisane w Ewangeliach. Pierwsza to Ewangelia Marka, drugi rozdział od pierwszego wiersza. Po paru dniach znów Jezus przyszedł do Kafarnaum. Dowiedziano się, że jest w domu. Wtedy zeszło się tylu ludzi, że nawet przed drzwiami brakowało miejsca. On natomiast głosił im słowo. I oto przyszli do niego ze sparaliżowanym, nieśli go czterej mężczyźni, a ponieważ tłum był tak wielki, że nie mogli się przedostać do Jezusa, zdjęli dach nad jego głową i przez otwór spuścili posłanie wraz z chorym. A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: synu, przebaczone są ci grzechy. Było zaś tam kilku znawców prawa, siedzieli i rozważali w myślach, dlaczego on tak mówi, to obraża Boga. Kto poza nim samym może przebaczać grzechy? A Jezus natychmiast rozpoznał w głębi ducha, że takie wątpliwości budzą się w ich sercach i powiedział do nich: dlaczego hołubicie w sobie takie myśli? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu: przebaczam ci grzechy, czy polecić mu: wstań z łóż, posłanie i zacznij chodzić? Przekonam was jednak, że Syn Człowieczy ma prawo przebaczać grzechy na ziemi. I tu powiedział do sparaliżowanego: wstań, złóż posłanie i idź do domu. Na te słowa chory wstał, złożył posłanie i na oczach wyszedł. Widząc to, wszyscy wpadli w zdumienie, zaczęli wielbić Boga, mówiąc: czegoś podobnego jeszcze nigdy nie widzieliśmy. I druga historia. Ewangelia Jana, 11 rozdział. Bardzo podobna. Po tych słowach dodał: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy uczniowie powiedzieli: Panie, skoro zasnął, wyzdrowieje. Jezus jednak miał na myśli jego śmierć, oni natomiast myśleli, że mówi w zwykłym śnie. Wtedy Jezus powiedział im wyraźnie: Łazarz umarł i cieszę się, że tam mnie nie było, bo chodzi mi o was. Pragnę, abyście uwierzyli, a teraz chodźmy do niego. Przeskoczę trochę. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wyszła mu na spotkanie. Maria pozostała w domu, Marta natomiast zwróciła się do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o co go poprosisz. Jezus zapewnił: zmartwychwstanie twój brat. Marta na to: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Wtedy Jezus skierował do niej słowa: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz to? Odpowiedziała: tak, Panie, ja wierzę, że ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Po tych słowach odeszła, zawołała swoją siostrę Marię i powiedziała jej na stronie: nauczyciel cię woła. Ta zaś, gdy tylko to usłyszała, zaraz wstała i poszła do niego. Jezus natomiast jeszcze nie wszedł do miasteczka, lecz był w tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Gdy Maria dotarła tam, gdzie był Jezus i zobaczyła go, upadła mu do nóg ze słowami: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Jezus, widząc jej łzy oraz łzy Żydów, którzy z nią przyszli, westchnął głęboko i zapytał: gdzie go położyliście? Chodź i zobacz, Panie, odpowiedzieli. Jezus zapłakał. Jezus znowu westchnął głęboko i udał się do grobu. Grobem była grota, wejście zamykał kamień. Jezus polecił: usuńcie ten kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego: Panie, będzie czuć, to jest czwarty dzień. Jezus zwrócił się do niej: czy ci nie powiedziałem, jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Usunęli więc kamień, Jezus natomiast zniósł oczy w górę i powiedział: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na tłoczących się wokoło mnie ludzi. Chcę, by uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. I umarły wyszedł.
Nogi i ręce powiązane były pasami płótna, a twarz owinięta chustą. Jezus zwrócił się do przybyłych. Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Wiecie, to są wydarzenia autentyczne. One miały miejsce. To nie jest legenda, to jest autentyczna historia. I chciałbym, żebyśmy powiedzieli, że one mają wiele cech wspólnych, obie te historie. Przyjrzyjmy się przez chwilę cechom wspólnym tych dwóch historii. Wspólną cechą tych dwóch historii jest ich główny bohater. Kto jest głównym bohaterem tych dwóch historii? Kto? Głównym bohaterem w dwóch historiach. Ta postać występuje w dwóch historiach. Kto jest głównym bohaterem? Jezus. Jezus jest głównym bohaterem. Wiecie, podobny jest temat tych dwóch historii. Tematem tych dwóch historii jest człowiek, który jest w stanie, w którym sam sobie pomóc nie może. Mamy głównego bohatera i mamy temat. Człowiek, który sam nie jest sobie w stanie pomóc. Bo czyż nie jest tak, że człowiek sparaliżowany nie jest w stanie sobie pomóc? My przyjaźnimy się z Johnny. Kto z was słyszał o Johnny Erickson? My znamy ją osobiście, przyjaźnimy się od wielu, wielu lat. Nie wiem, czy wiecie, ona nawet oczu rano nie jest w stanie otworzyć. Musi ktoś przyjść, przemyć jej oczy, dopiero otwiera. Ona nie jest w stanie nic zrobić. Jest tak sparaliżowana. Bo czyż nie jest tak, że zarówno martwi ludzie, jak i sparaliżowani sami sobie pomóc nie mogą. Prawda? Pozwólcie więc, że zaproponuję pewnego rodzaju nazewnictwo. Człowieka sparaliżowanego i Łazarza określę jednym słowem. Słowem problem. Łazarz i człowiek sparaliżowany to problem. W takim razie, jakim jednym słowem mogę określić Jezusa? Jeśli Łazarz i człowiek sparaliżowany jest problemem, to kim jest Jezus w tej historii? Jedno słowo. Rozwiązanie. Super. Mamy więc problem. Spróbujmy ten problem opisać. Problem jest bezradny, sam nie jest sobie w stanie pomóc, jest martwy, suchnący. Wiecie, nie trudno w tym doszukać się analogii do człowieka żyjącego bez Boga. Człowiek bez Boga to człowiek bezradny, sam nie mogący sobie pomóc. Biblia człowieka żyjącego bez Boga określa słowem martwy. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście. To jest człowiek martwy. Przyjrzyjmy się rozwiązaniu. Rozwiązanie ma moc ku uzdrowieniu. Rozwiązanie jest zmartwychwstaniem i życiem. I w tym momencie chcę powiedzieć coś, co może wydać się dla nas raniące, ale tu nie chodzi o to, żeby kogokolwiek zranić albo sprawić przykrość. Ale wiecie, ja mam wrażenie od wielu lat, że spora część Kościoła przestała wierzyć w problem. Przestała uznawać problem i nie wierzy ani w problem, a nie wierząc w problem, nie wierzy też w rozwiązanie. Patrzymy na ludzi niewierzących wokół nas i spostrzegamy ich często jako ludzi zaradnych, samowystarczających. Siebie raczej byśmy postawili w gronie sparaliżowanych czy martwych. A wiecie, skąd to się bierze w nas, wierzących? Bierze się z tego powodu, że mamy niewłaściwą definicję życia. A gdy mamy niewłaściwą definicję życia, wtedy nie dostrzegamy prawdziwego problemu ludzkości i nie dostrzegamy rozwiązania realnego, prawdziwego. I zajmujemy się wtedy wyłącznie sobą, o czym wcześniej mówiłem. I życie Kościoła toczy się wokół nas, moje, dla mnie, wszystkie, ja to mówię, moizmy w różnych odmianach. A przecież Kościół istnieje przede wszystkim dla tych, którzy jeszcze tutaj nie są. I wiecie, mając niewłaściwą definicję życia, też nie dostrzegamy rozwiązania. A wiecie, jaka jest definicja życia dla człowieka wierzącego? Bardzo prosta. Dla mnie życiem jest... To jest definicja życia. Dlatego tak zdefiniowane życie sprawiło w sercu apostoła Pawła, że chciał tego życia doświadczyć, chciał się tym życiem dzielić, chciał go poznać, znaleźć się w nim, a wszystko inne uznał za niewłaściwe. A czy pamiętacie,
pytanie, jakie Jezus skierował do Marty, która była siostrą problemu. Jezus ją zapytał: Marto, czy wierzysz, że ja jestem życiem, że ja jestem rozwiązaniem? Więc jaka jest twoja definicja życia? Bo twoja definicja życia, w którą wierzysz, formułuje twoje spojrzenie na ciebie samego, definiuje twój pogląd na problemy ludzkości i jednocześnie pokazuje rozwiązanie. To jest niezwykle ważne. Nasza definicja życia objawia nam samych siebie, definiuje nasz pogląd na ludzkość i jednocześnie pokazuje rozwiązanie. I pozwolę sobie na jeszcze jedną taką dygresję, może bardziej bolesną. Jeśli prawda jest taka, że ludzie bez Chrystusa to ludzie martwi duchowo, to może mieszkasz z trupem? Może twój współmałżonek, twoje dziecko, twój kuzyn, sąsiad? Wiecie, jeśli to zrozumiemy, to zaczniemy rozpaczać, to zaczniemy pragnąć zmiany i zaczniemy coś z tym robić. Taka jest prawda. Jeśli zrozumiemy to, że ludzie wokół nas żyjący są martwi, że to może dotyczyć naszego dziecka, współmałżonka, to zaczniemy coś z tym robić. Z mojej społeczności są tutaj młodzi ludzie. Wiecie, co ja mówię w mojej społeczności młodym ludziom, którzy są przed związkami ślubnymi? Mówię do nich tak: najpierw wskrzeszenie, potem poślubienie. Najpierw wskrzeszenie, potem poślubienie. Mamy więc problem. Problemem jest duchowy paraliż, wręcz stan śmierci w tych obu historiach. I mamy rozwiązanie. Tym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. Wiecie, co jeszcze jest wspólnego w tych dwóch historiach? Wspólne jest to, że żeby historia znalazła swój szczęśliwy finał, problem musi się znaleźć w obecności rozwiązania. Słyszycie? W obu tych historiach, żeby one zakończyły się właściwym finałem, problem musi znaleźć się w obecności rozwiązania. I tu pojawia się kolejna wspólna rzecz dla obu historii. Wiecie, co jest wspólną rzeczą w obu tych historiach? Mówiliśmy, że wspólny jest problem, człowiek w stanie paraliżu i duchowej martwoty. Mówiliśmy, że wspólne jest rozwiązanie, to jest Jezus. Mówiliśmy o tym, że wspólne jest to, że żeby problem został rozwiązany, musi znaleźć się w obecności rozwiązania. I rzeczą wspólną są ludzie, którzy dostrzegając problem i rozumiejąc, gdzie jest rozwiązanie, są gotowi zrobić wszystko absolutnie, żeby problem znalazł się w obecności rozwiązania. Jasno komunikuję? Powiem to jest niezmiernie ważne. Wspólną częścią obu tych historii są ludzie, którzy rozumiejąc, co jest problemem, że problemem jest duchowa śmierć ludzi, rozumiejąc, co jest rozwiązaniem, że jest im Jezus Chrystus, są gotowi zrobić wszystko, żeby problem znalazł się w obecności rozwiązania. Ale jest jeszcze coś wspólnego dla obu tych historii. Wiecie, co jest wspólnego? W obu tych historiach, by problem znalazł się w obecności rozwiązania, muszą zostać ominięte lub usunięte przeszkody, które stoją na drodze między problemem a rozwiązaniem, albo między rozwiązaniem a problemem. I mamy tutaj dwa rodzaje problemów, które stoją, mamy dwa rodzaje przeszkód, które stoją między problemem a rozwiązaniem. Mamy problemy natury ludzkiej, tłum, i natury fizycznej, dach i kamień, którym grób był zasłonięty. Nie wiem, czy to dostrzegacie, ale w obu tych historiach są przeszkody. Przeszkody natury ludzkiej i natury fizycznej. Przez chwilę zajmijmy się problemami natury ludzkiej. Spotkaliście ludzi, którzy mówili wam:
nie słyszę, co do mnie mówisz, bo widzę, jak żyjesz. Spotkaliście? A ja jeszcze kiedyś miałem taki sposób dzielenia Ewangelią. Nie patrz na moje życie, tylko słuchaj tego, co ja mówię. To nie działa. My mamy być listem napisanym na sercach naszych. Jak mówił apostoł Paweł, my jesteśmy listem Chrystusowym. Zgoda? Więc są problemy, które są w nas. To może być to, że jestem wrednym sąsiadem i jak ja mam powiedzieć komuś Ewangelię, jak on mnie wie, że ja jestem nieużytym. Opowiem wam historię z mojego życia. Każdy poranek u mnie był taki: Panie Boże, daj mi kogoś, komu będę mógł opowiedzieć Ewangelię. I wyjeżdżam na ulicę, widzę chłopak, kaptur na głowie. Spojrzałem na twarz, przez okno samochodu wiedziałem, że to jest wyznawca Hare Krishna. Miał zasłonięto wszystko, ale poznałem po twarzy. Wiecie, ta jego twarz była wyschnięta, zionęła pustką i była kompletnie bez wyrazu. I widziałem, co robi. Zaczepia ludzi i próbuje im wcisnąć książki o Krishnie. Więc zaparkowałem samochód i idę naprzeciwko niego, bo on wszystkich zaczepiał, żeby mnie zaczepił. Podchodzę do niego, a on mi zadaje pytanie. Ja ich, te pytania ich znałem. Zadał mi pytanie, mówi tak: co pan woli, książkę czy film? No jeśli chce się wyjść na intelektualistę, to co się odpowiada? Dawno nie czytałem, ale filmy 4 dziennie. I on mi to zadał takie pytanie: co wolisz, książkę czy film? A ja mu odpowiedziałem: zanim ci odpowiem, to powiem ci, kim ty jesteś. Jesteś wyznawcą Kryszny. A on zdjął kaptur i mówi: no ale nie mam nawet warkocza czy coś tam. A mówię: ale jesteś. A po czym pan poznał?
Po twojej pustej, zimnej, bez wyrazu twarzy.
Tak mu to powiedziałem. I wiecie, mogłem mu już próbować o miłości Bożej opowiadać, ile tylko wlezie. Ja go zabiłem. Ja go zabiłem na ulicy. Powiem wam, było mi strasznie z tym źle. Odszedłem, byłem zdruzgotany swoją własną postawą. Ilustracja. Gdybym miał butelkę z wodą i zaczął ją poruszać, trząść, co by się stało? Woda by zaczęła się wylewać. A dlaczego woda by się zaczęła wylewać? Proszę? Bo co robię? A jakbym miał Coca-Colę i bym trząsł, to co by się woda wylała? Wylewa się z nas tylko to, co tam w środku jest. Trzęsienie, rozumiecie, o co mi chodzi, nie? My mówimy, to bym zdenerwował mnie, dlatego to ze mnie wypłynęło. Nie, było tam w ciebie, a tylko potrząsnęło i wypłynęło. I ze mnie to wypłynęło, cała złość. Nie byłem w stanie już mu opowiedzieć w ogóle Ewangelii. I są przeszkody natury osobistej naszej, które sprawiają, że ludzie nie chcą usłyszeć Ewangelii, ponieważ widzą, jak żyjemy. Widzą, że nasze życie albo się nie różni w ogóle od ich życia, albo jeszcze jest gorsze. Nie widzą pokoju, nie widzą radości, a przecież Królestwo Boże, to już mówiliśmy, sprawiedliwość, pokój i co? I radość w Duchu Świętym. Ale jak nie widzą, to jesteśmy dla nich przeszkodą w usłyszeniu Ewangelii. Wiecie, warto sobie zadać pytanie: Panie Boże, co jest przeszkodą natury ludzkiej z mojego życia, co sprawia, że ludzie nie chcą usłyszeć Ewangelii? Bo te przeszkody muszą zostać usunięte. W pierwszej historii to był tłum, przez który trzeba było się przebić. To jest problem natury ludzkiej. Ale też są, to jest mój ulubiony temat kościelny, są też przeszkody natury fizycznej. Chcecie trochę złośliwości pastora z Warszawy? Chociaż jestem chłopak ze wsi. Jak ludzie przychodzą na nabożeństwo pierwszy raz, przychodzą w ostatniej chwili czy wcześniej? Jak myślicie? Różnie to bywa, ale najczęściej, wiecie, co mówią badania? Że wcześniej, żeby się rozejrzeć. Jak przychodzą, w których rzędach lubią siadać? Idą do przodu? Proszę? To dlaczego im zajmujecie miejsca? To nie jest dowcip. Wiecie, co jest najtrudniejsze w kościele podczas nabożeństwa? Po podnieść pupy. W swoim kościele bym powiedział inaczej. Podnieść święte pupy z jeszcze bardziej świętych krzeseł i przestawić je do pierwszych rzędów, żeby dać tym, którzy przychodzą pierwszy raz i nie usiądą z przodu, bo i tak, przychodząc do sekty, są cali rozdygotani i przerażeni tym, że w ogóle przekroczyli próg. Więc zlikwidujcie w imię Boże tę przeszkodę dla nich, dobra? Tam mam jeszcze inną historię, ale to już jest tak po bandzie. Nie opowiem wam, chyba że mnie bardzo poprosicie, ale nie, tak to nie opowiem. U was tego nie ma. A to jest historia sprzed 20 lat. Wiecie, przychodzi człowiek pierwszy raz na nabożeństwo. Przychodzi wcześniej. Wszystko w nim, tutaj żołądek boli. Żadnego znaku, gdzie toaleta. U was jest. Szuka, nie może. No, wstyd się zapytać, bo toaleta, wiecie, to krępujące zapyta się, gdzie jest toaleta. No w końcu przeszedł parę metrów, pociągnął nosem. Wie, gdzie jest. Wiecie, to jest 100 metrów, potem w prawo, a potem to już poczujesz. Przychodzi, załatwia potrzebę, próbuje tam sobie papieru. Papier się porwał, no bo przecież papier przebitkowy, taki wiecie, najtańszy, no bo przecież trzeba na ewangelizację oszczędzić, nie? A bo ktoś w kościele pomyślał, że przecież no, najtańszy to nie ma takiego znaczenia, ale to i tak dużo go zejdzie, bo trzeba, wiecie, 5 razy złożyć, nie? Lepiej od razu kupić ten droższy. Potem no, już przerażony już jest w ogóle w ten, bo już myśli o tej ręce brudnej, idzie umyć. Chce, szuka mydła, no nie ma. Po co mydło w ogóle w kościele, jak trzeba na ewangelizację oszczędzać, prawda? No ale przynajmniej odkręca, to autentyczne historie, odkręca ciepłą wodę, no ale gałka jest ukręcona, po co w kościele ciepła woda? Jest droższa, zimna. Jak myślicie, o czym ten człowiek, jeśli dotrwa na nabożeństwie, myśli? Ja wiem, to jest trochę po bandzie. Ale powiem wam, że jest masę fizycznych przeszkód, które sprawiają, że ludzie wychodzą w trakcie naszych nabożeństw, przychodzą raz i nikt ich nie przywita, nikt się do nich nie uśmiechnie, nikt ich nie zaczepi, nikt nie zagada, nikt nie powie nic, bo jesteśmy jakoś tak dziwnie na sobie skoncentrowani. I to jest moja taka porada. Pomyślmy o tym, jakie są przeszkody w nas, i jakie są te przeszkody ludzkie nasze? Pomódlmy się, Panie Boże, pokaż, co jest przeszkodą dla mojego sąsiada, że nie chce słuchać Ewangelii. A może już mu powiedziałeś, czy powiedziałeś dawno, że jest kretynem i już nie będzie cię słuchał. Ja tu mówię przykłady z mojego własnego życia. Może powiedziałeś, że jest wrednym muzułmaninem i po co w ogóle mu tutaj? Ja nie mówię, słuchajcie, ja tych przykładów nie wyciągam z palca. Ja je znam. Z mojego własnego życia. Z moich własnych życiowych przykładów. Więc w tych historiach wspólną cechą jest przeszkoda, jaka stoi na drodze między problemem a rozwiązaniem. Bo nikt z nas nie jest w stanie wskrzesić człowieka martwego, tylko głos Jezusa. A naszą rolą jest usunąć wszystkie przeszkody, które sprawiają, że głos Jezusa jest niesłyszalny. A to są przeszkody natury naszej osobowej, charakterologicznej i często takie fizyczne. No chociażby te krzesła, przepraszam, że was tam tak... A dzisiaj to konferencja, to jutro będziecie to sprzedać, nie? Ja znam jeszcze parę takich patentów, które... Słuchajcie, ja widziałem na moich uszach i oczach to się stało. Jest człowiek, pierwszy raz przyszedł na nabożeństwo, usiadł w krześle. Przyszła osoba, która tam wsadza swój przenajświętszy zadek i zsadziła człowieka, który przyszedł pierwszy raz, mówiąc mu, ja tu zawsze siadam. Ja się mogę rozpłynąć w tym temacie, także lepiej wyląduję. Mamy więc, słuchajcie, w tych historiach główny bohater Jezus. Ten sam problem, człowiek w stanie, w którym sobie nie jest w stanie pomóc. Są przeszkody. Rozwiązaniem jest to, żeby problem znalazł się w obecności rozwiązania. To jest wspólne w tych historiach. Wspólne jest to, że są przeszkody natury ludzkiej i fizycznej. Ale jest jedna różnica w tej historii, w tych dwóch historiach. Wiecie jaka? W pierwszej historii problem został przyniesiony do rozwiązania. W drugiej historii rozwiązanie zostało doprowadzone do problemu. I tak ma działać wasz Kościół, mój Kościół, ty jako chrześcijanin i jako chrześcijanin.
mamy ludzi brać do Bożej obecności i Bożą obecność mamy nieść do ludzi. Gdzie jest Boża obecność? Gdzie dwóch lub trzech, tam jest Boża obecność. Na grupach domowych jest, wiecie? Nie wiem, czy odkryliście to. Jest. Na spotkaniach dla kobiet? Jest. Panie, chodźcie i przyprowadzajcie swoje koleżanki. Na spotkaniach dla mężczyzn też jest i dla młodzieży też jest. Przyprowadzamy ludzi do Bożej obecności. Wiecie, ja gdy się nawróciłem, zanim się nawróciłem, miałem kolegę, Zdzisław. Ten człowiek nauczył mnie palić, nauczył mnie pić, był starszy o 5 lat. Był moim idolem. Gdzie Zdzisław, tam ja. Ja wszędzie za nim. Gdy miałem już głód Bożego Słowa, doszło do tego, że pojechałem razem ze Zdzisławem na imprezę. Zawsze, gdzie on, tam ja. Ale ja się gdzieś na tej imprezie tak zapodziałem, że jak mnie Zdzisław znalazł, to prowadził samochód malucha, który był tak zapchany ludźmi, że ja już się tam nie zmieściłem. Choć zawsze byłem z nim. Mało tego, ten maluch nie chciał odpalić, więc ja go pchnąłem i maluch odpalił. Mnie na drodze znalazł bardzo grzeczny człowiek, brat Zdzisława, który był bardzo grzeczny, spokojny, przeciwieństwo Zdzisławia. Zobaczył, że ja tam się gdzieś wlokę, zabrał mnie do swojego samochodu, żeby mnie zawieźć do domu. I gdy jechaliśmy drogą, zobaczyłem z daleka, że maluch, którym jechał Zdzisław, wbił się pod autobus, był totalnie zmiażdżony. Wyciągnąłem, choć byłem w stanie nieprzytomnym prawie, wyciągnąłem Zdzisława z tego samochodu, wrzuciłem go z jego bratem na Żuka, którym jechaliśmy, odjeździliśmy go do szpitala. Zdzisław miał zmiażdżone biodro, inwalida. Nie udało się złożyć go tak, żeby mógł być zdrowy. I zaraz po tej historii ja się nawracam. I jakoś tak się dzieje, że po tym moim nawróceniu Zdzisław odsuwa się ode mnie, a ja od niego, a jego brat Grzegorz staje się dla mnie kimś bliskim. Czytamy razem Biblię, modlimy się, zakładamy kościół w mieście obok naszej wsi. To wszystko się rozwija, trwa to już wiele lat. I któregoś razu mój tata mówi do nas tak: chłopaki, jak to jest? Wy macie ten swój kościół, chodzicie do niego, a Zdzisław nigdy nie był w waszym kościele. A Zdzichu już był takim alkoholikiem. I mój ojciec, mój Grzegorz mówi: panie Zygmuncie, pan wie, że Zdzisław powiedział kiedyś, że on nigdy jego noga nie postanie na naszym spotkaniu, a skoro on tak powiedział, to jego noga nie postanie. A mój ojciec powiedział: chłopaki, nie powiem wam, o co się założyliśmy, bo byście byli zaskoczeni. Ja się z wami zakładam, że ja go przyprowadzę w niedzielę na nabożeństwo. I wiecie, mój ojciec rano poszedł do niego, a wiedział, że mimo wypadku Zdzisław miał pasję, jazdę samochodem, a nie miał samochodu. Mój ojciec przyszedł do niego i obudził go. Mówi, Zdzisław się obudził, bo tata wszedł do niego do pokoju, obudził się. Mój tata mówi: o nie, przepraszam, panie Zdzisławie, pan śpi, nie, przepraszam, nie przeszkadzam. A Zdzisław mówi: no niech pan powie, o co chodzi. Nie będę panu mówił, już wychodzę. No niech pan powie, nie będę mówił. No niech pan powie, panie Zygmuncie. Panie Zdzisławie, źle się czuję, a muszę do Krzyśka na nabożeństwo pojechać. Odwiózłby mnie pan? No pewnie, żebym odwiózł. I zawiózł mojego ojca na nabożeństwo. Mamy nabożeństwo, uwielbiamy Boga, a ja słyszę krzyk: Boże, ratuj mnie, pozwól mi żyć normalnie. Wiecie, kto to krzyczał? Zdzisław. Parę miesięcy temu odszedł do pana. Do końca życia grał na perkusji w kościele. Od razu go wzięliśmy. Choć był w drodze. Pamiętam tę modlitwę, jak modlił się, mówił: Boże, jak ja ci dziękuję, że oni mnie chcieli, żebym ja tu z nimi grał. Bo zwykle grał na weselach. Ktoś go przyprowadził do Bożej obecności, a Boża obecność dotknęła jego życia. A druga historia to jest historia, że mamy zanieść Jezusa do Bożej obecności. Jak można go zanieść? No w końcu Chrystus w nas jest nadzieją chwały, zgoda? Jest w nas, czy go nie ma? No to tam, gdzie idziesz, tam niesiesz Chrystusa. Tam, gdzie idziesz, tam niesiesz Chrystusa. Na tym to polega. Wiecie, kiedyś, lata temu było przebudzenie. Ludzie różne mają opinie na ten temat. Ono przyszło też do nas. Mieliśmy takie zjawisko na nabożeństwach, że jak zaczynaliśmy uwielbiać Boga, wielu ludzi czuło zapach kadzidła. Ja na początku myślałem, że im odbiło, dopóki sam nie przeżyłem czegoś takiego. Ale
ci sami ludzie, przychodząc do banku, w którym pracował ktoś wierzący, czy do biura, w którym pracował ktoś wierzący, wiecie co czyli? Ten sam zapach. Bo my jesteśmy wonnością Chrystusową w końcu, nie? Gdzie idziemy, tam zanosimy Bożą obecność. I ostatnia historia. Mój kolega został sanitariuszem. Po 3 dniach pracy w szpitalu jeden facet chwycił go za rękę, pacjent, i zaczął krzyczeć: powiedz mi, jaka jest twoja tajemnica, bo ty jesteś inny od wszystkich sanitariuszy. Ty jesteś po prostu inny. I on mu powiedział, że tajemnicą jest Chrystus w nim, nadzieja chwały. Mamy problem. To są ludzie, którzy nie znają Chrystusa, są w stanie śmierci. My znamy rozwiązanie. To jest Jezus. Żeby problem został rozwiązany, musi się znaleźć w Jego obecności. Nie ma innej możliwości. Jak się może znaleźć? W taki sposób, że weźmiemy problem i go przyniesiemy do Jezusa. Lub z Jezusem pójdziemy do problemu. Tak działa Kościół. Tak działają wierzący ludzie. Znacie historię, że ktoś zasłabł na przystanku i nikt nie wezwał karetki? Nikt nie pomógł? Znacie takie historie? Oburzają was? Bo mnie oburzają. Ale my działamy tak samo. Mówiliśmy dzisiaj o trzech rzeczach. Że kiedyś, będąc malutkimi kamyczkami, doświadczyliśmy obecności Jezusa, bo ktoś nas do Niego przyprowadził albo ktoś Go nam przyniósł. I staliśmy się dzięki Jego poznaniu, Jego osobistemu objawieniu, kamieniami, które wraz z innymi kamieniami tworzą dzisiaj skałę, przez którą ma się manifestować Królestwo Boże, tak jak w niebie, tutaj na ziemi. Mówiliśmy o tym, że przecież nie chodzi tutaj o nas, ale głównie chodzi o Pana Jezusa, nie zapominając o tym, że mamy wielką wartość, bo jesteśmy warci jednego Jezusa. Każdy z nas tego doświadczył. Ale teraz słyszymy o naszej odpowiedzialności. Ta odpowiedzialność to przyprowadzić tych, którzy są martwi, lub przyprowadzić do nich tego, który jest żywy. To jest nasza odpowiedzialność. Wiedza niezastosowana nie przyniesie zmian. Wiedza plus zastosowanie równa się zmiana. I tej wiedzy, którą jest Chrystus, i tego zastosowania, którym jest Jego miłość, życzę sobie, bo jestem egoistą, i wam, bo świat nas potrzebuje.